Duchu Święty, dawco daru mądrości, oświecaj mnie. O Duchu Święty, dawco daru rozumu, pouczaj mnie. O Duchu Święty, dawco daru rady, kieruj mną. O Duchu Święty, dawco daru męstwa, umacniaj mnie. O Duchu Święty, dawco daru umiejętności, prowadź mnie. O Duchu Święty, dawco daru pobożności, uświęcaj mnie. O Duchu Święty, dawco daru bojaźni Bożej, broń mnie. Niebieski ogniu, przemieniaj mnie w siebie, abym coraz bardziej płonął miłością Boga i ludzi. Amen. Drodzy Państwo, dzisiejsza katecheza to będzie zamyślenie nad punktami katechizmu od 2104 do 2109. Przypomnę, że pogłębiamy cały czas pierwsze przykazanie z dekalogu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, jemu samemu będziesz służył. I odkrywamy bogactwo treści tego pierwszego przykazania. Dzisiaj chcemy sobie omówić aspekt obowiązku religijnego i prawa do wolności religijnej. To nam wskazuje katechizm i o tym są te punkty, które dzisiaj chcemy przeanalizować. Punkt 2104 mówi tak. Wszyscy ludzie są zobowiązani, zwłaszcza w tym, co odnosi się do Boga i Jego Kościoła, do poszukiwania prawdy, a poznawszy ją, przyjąć i zachować. Obowiązek ten wypływa z samej natury ludzi. Nie jest on sprzeczny ze szczerym szacunkiem dla różnych religii, które nierzadko odbijają promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi, ani z wymaganiem miłości przynaglającej chrześcijan, aby wobec ludzi, którzy żyją w błędzie lub w nieznajomości wiary, postępowali z miłością, roztropnością i cierpliwością. Drodzy Państwo, obowiązek poszukiwania prawdy. Mówi nam katechizm, że wszyscy ludzie są zobowiązani do poszukiwania prawdy. Mocne wyrażenie, obowiązek poszukiwania prawdy. Bardzo jednoznaczne wyrażenie. Obowiązek poszukiwania prawdy wynika z samej natury człowieka. Jestem człowiekiem, a więc mam taki obowiązek poszukiwania prawdy. Nie należy postrzegać tego obowiązku jako jakiś przymus, że mnie ktoś do tego przymusza. Nie o to chodzi, ale raczej jest to pewien przywilej, jest to dobro, które wynika, jak powiedziałem, z naszej natury ludzkiej, natury rozumnej. A rozum ze swojej natury szuka prawdy. Rozum szuka prawdy. A więc ten obowiązek, który wynika z naszej natury, podejmuje nasza wolność. Wolność idzie za prawdą, szuka prawdy. A więc, ponieważ istnieje obowiązek poszukiwania prawdy, To też musi istnieć w związku z tym również prawo, aby móc to uczynić. Obowiązek i prawo to są jakby dwie strony medalu. Ale o tym sobie będziemy mówić za momencik. Prawo. W innym miejscu mówi katechizm w tym kontekście poszukiwania prawdy przez człowieka w 2467 punkcie mówi katechizm w ten sposób. Człowiek z natury kieruje się ku prawdzie. Ma obowiązek szanować ją i o niej świadczyć. I teraz katechizm cytuje deklarację soborową o godności ludzkiej Dignitatis Humanae, o wolności sumienia. Mówi tak. Z racji zgodności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, nagleni swą własną naturą, a także zobowiązani moralnie do poszukiwania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy. Koniec cytatu. Człowiek jest więc, mówi też katechizm w innym jeszcze miejscu, że jest capax Dei, jest otwarty na Boga, jest wrażliwy na Boga, jest zdolny spotkać Boga już samym swoim rozumem. O tym też mówi święty Paweł w liście do Rzymian, gdzie niejako zarzuca poganom, że mając rozum, używając go, nie poznali Boga, a mogą go poznać samym już swoim rozumem, że Bóg istnieje. To jest fundamentalna prawda. Drodzy, wczoraj przeżywaliśmy w Kościele Niedzielę Misyjną. Obowiązek misji, motyw misji. Skąd się bierze? A no właśnie stąd. Nieś ludziom światło prawdy o Bogu. Nie, bo człowiek jest głodny prawdy. Poszukuje prawdy. Na całym świecie, gdziekolwiek żyje. Nie, Bóg pragnie, aby go wszyscy ludzie poznali, aby doszli do poznania prawdy. Mówi pierwszy list do Tymoteusza. Zbawienie znajduje się w prawdzie. Właśnie ponieważ Kościół wierzy, że ma tę prawdę, niesie ją, dlatego ze swojej natury jest on misyjny. To takie jeszcze echo wczorajszego dnia. Obowiązek poszukiwania prawdy i przyjęcia tej prawdy, i jej zachowywania. Jeśli prawdę znajduje, to ją zachowuje. Drodzy, tutaj jest, myślę, rzecz ważna, która nam gdzieś nieraz umyka. Religia, wiara, Pan Bóg, to nie jest po to, aby się lepiej czuć. Ale religia to jest pójście za prawdą, którą mój rozum poznaje, które moje serce przyjmuje. I nieraz bywa tak, że człowiek wierzący, nieraz mówimy, gdzieś pytamy się kapłanów, jak to jest, że ja wierzę w Boga, modlę się, chodzę do kościoła, a gdzieś się, nie wiem, źle czuję, gdzieś mi się moje życie jakoś mam, nie układa, jakbym chciał. Dlaczego tak nie jest? Nie? I dlaczego moja wiara nie daje mi takiego pokoju serca? Nie, nieraz wiara daje właśnie niepokój serca. Bo poszukiwanie prawdy, znalezienie prawdy, wierność prawdzie, a więc wierność Panu Bogu, oznacza pójście pod prąd, nie oznacza niewygody, oznacza bycie znakiem sprzeciwu. I w naszej wierze chrześcijańskiej, właśnie to jest jej jądrem, sercem. Szukam prawdy. Znajduję prawdę i jestem gotów ponieść tego konsekwencje. Bo inaczej życie nie jest warte, nie ma sensu, jeśli idę za iluzjami. Szkoda życia. Mówi Jezus, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Drodzy, obowiązek poszukiwania prawdy. Dalej mówi ten punkt katechizmowy, przypomnę 2104, nie jest sprzeczny z szacunkiem dla innych religii. Kościół naucza, że w wielu religiach, w innych religiach pozachrześcijańskich, też gdzieś odbija się ten promień prawdy. Jeśli człowiek z natury swojej poszukuje prawdy, to daje wyraz temu poszukiwaniu prawdy i odnajdywaniu tej prawdy w różnych formach. I różne religie mają w sobie jakieś elementy tej jedynej prawdy, jaką jest Bóg. I Kościół, dlatego podchodzi z szacunkiem do różnych religii i szuka, co w tych religiach też jest, patrzy, co jest właśnie z prawdy. A więc szanujemy też inne religie, które same w sobie są też wyrazem poszukiwania prawdy przez człowieka i znajdywania tej prawdy. Obowiązek, dalej mówi ten punkt katechizmu, obowiązek poszukiwania prawdy nie jest sprzeczny z wymaganiem miłości, która przynagla chrześcijan, aby innym tę prawdę przekazywali. Drodzy, działalność misyjna Kościoła, ona nie ma w sobie nic z narzucania prawdy, z narzucania wiary. I to Kościół mówi bardzo jasno. Jeśli ja poznałem prawdę i ona weszła w moje serce, to czymś naturalnym jest, że ja nie usiedzę w miejscu, kiedy widzę, że inni tej prawdy nie poznali. Nie narzucam tej prawdy, ale mówię, ja prawdę znalazłem, prawda jest w Jezusie Chrystusie. On jest drogą, prawdą i życiem. I pokazuję swoim życiem tę prawdę, to moje przygnięcie do prawdy. To jest mój argument wobec innych ludzi. Z szacunkiem, z cierpliwością. Mówi Sobór Watykański II, że prawda nie narzuca się inaczej, nijak inaczej, jak tylko mocą samej prawdy. To jest to ten nasz argument przekazywania prawdy. Oczywiście dzisiaj nie jest to takie oczywiste. Prawda jest dzisiaj bardzo kontestowana, że w ogóle istnieje prawda. Dzisiaj nam się mówi, że każdy ma swoją prawdę, że nie ma jednej, jedynej prawdy, bo to już trąci jakimś totalitaryzmem, tak się dzisiaj mówi i słyszy. Właśnie subiektywizm, relatywizm, każdy ma swoją prawdę. I tutaj, dobrze, pójdźmy może dalej. Punkt kolejny, 2105. Obowiązek oddawania Bogu prawdziwej czci odnosi się do człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Jest to tradycyjna nauka katolicka o moralnym obowiązku ludzi i społeczności wobec prawdziwej religii i jedynego Kościoła Chrystusowego. Prowadząc nieustannie dzieło ewangelizacji, Kościół pracuje nad tym, by ludzie starali się o kształtowanie w duchu chrześcijańskim sposobu myślenia, obyczajów, praw i struktur wspólnoty, w której się żyje. Obowiązkiem społecznym chrześcijan jest szanowanie i pobudzanie w każdym człowieku umiłowania prawdy i dobra. Wymaga się od nich, by przyczyniali się do rozpowszechniania jedynej prawdziwej religii, która istnieje w Kościele katolickim i apostolskim. Chrześcijanie są powołani, by być światłością świata. W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi. Ten punkt, drodzy, mówi nam o obowiązku oddawania czci Bogu. Jest to obowiązek poszukiwania prawdy i potem pójście za tą prawdą. I też o potrzebie, skutkiem poznania tej prawdy jest kształtowanie rzeczywistości, społeczności, nie właśnie w tym świetle, w tym nurcie tej poznanej prawdy. Nie byłoby czymś, jakąś schizofrenią, że ja poznałem prawdę i ona nie ma żadnego wpływu na moje życie, na moje postępowanie. Naturalnym czymś logicznym jest, że poznawszy prawdę, ja ją realizuję. Z miłością, jak powiedziałem, jak mówi też Kościół oczywiście, ale ja ją realizuję, tę prawdę. A więc świat, w którym żyję, kształtuje w świetle tego, w co święcie wierzę, że jest słuszne, dobre i prawdziwe. Kościół, pełniąc swoje zadanie, kroczy razem z całą ludzkością i doświadcza tego samego losu ziemskiego, co świat. istniejąc w nim jako zaczyn i niejako jako dusza społeczności ludzkiej, która ma się w Chrystusie odnowić i przemienić w moc, w rodzinę Bożą. O tym mówi Gaudium et Spes. A więc Kościół jest zanurzony w świecie. Idzie wraz z ludzkością przez dzieje, przez historię. Doświadcza tych samych losów, co świat, co ludzie. I w tym świecie od wewnątrz, niejako zaczyn działa od wewnątrz, ten świat przemienia. Kościół, czyli my. A więc zadanie misyjne Kościoła, tu nam znowu powraca ten aspekt poszukiwania prawdy. A więc zaczyna się, ma to swój wyraz, w głoszeniu Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie znają. Jest potem to kontynuowane, to poszukiwanie prawdy, przemienianie rzeczywistości w świetle tej poznanej prawdy. Jest kontynuowane jak? Poprzez zakładanie wspólnot chrześcijańskich, aby stawały się znakami obecności Bożej w świecie. Wspólnoty chrześcijańskie. Miejsce promieniowania tej prawdy na świat. Dalej przez zakładanie kościołów lokalnych, diecezje, parafie. Poprzez różne formy inkulturacji Kościoła, Ewangelii. Tam w różne kultury, tak różnorodne i mnogie w świecie. Kościół wchodzi w różne kultury, przenika stopniowo różne narody, różne ludy i powoli, stopniowo wprowadza, odsłania przed nimi katolicką pełnię. I to jest, drodzy, zadanie ludzi świeckich. Mówi Sobór Watykański II, mówi tak. Zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się, to jest ważne, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi, sprawami świeckimi, po myśli Bożej. Nie inaczej, to już dodaję od siebie, ale po myśli Bożej kierując sprawami świeckimi. Szczególnym więc ich zadaniem, osób świeckich, jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne i tak nimi kierować, aby ustawicznie dokonywały i rozwijały się po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela. Koniec cytatu, to było Lumen Gentium, punkt 31. A więc kierować sprawami świeckimi z tego świata, sprawami doczesnymi, po myśli Bożej, a więc żadna schizofrenia. Wierzę w Kościele, a poza Kościołem żyję jakoś zupełnie inaczej. To nie ma sensu, coś takiego. Po to wierzę, żeby według tego żyć, żeby to przekazywać, transmitować, emitować w świat, w którym ja żyję. I to jest, drodzy, kwestia naszej wiarygodności, naszej spójności, naszej wiary. A więc do tego nas Kościół bardzo mocno zachęca, mówiąc o potrzebie chrześcijańskiego kształtowania naszej społeczności. Nasza społeczność, w której żyjemy my jako chrześcijanie, ma mieć, być tym przesiąknięta naszą wiarą, wartościami chrześcijańskimi. Czytamy dalej katechizm. W sprawach, punkt 2106, w sprawach religijnych, nikt nie powinien być zmuszany do działania wbrew swemu sumieniu, ani nie powinien doznawać przeszkody, gdy działa według swego sumienia, prywatnie czy publicznie, sam albo stowarzyszony z innymi w należnych granicach. Prawo to opiera się na samej naturze osoby ludzkiej, której godność pozwala jej dobrowolnie przylgnąć do prawdy Bożej, przekraczającej porządek doczesny. Dlatego też prawo to trwa nadal także w tych, którzy nie wypełniają obowiązku poszukiwania prawdy i przygnięcia do niej. Drodzy, ten punkt mówi o szacunku dla sumienia, o szacunku dla wolności sumienia. Mówi bowiem, jak słyszeliśmy, że nikt nie powinien być ani przymuszany do działalności wbrew swojemu sumieniu, ani też odwrotnie, ani się nie powinno nikomu przeszkadzać w działalności według jego sumienia. A więc sumienie tutaj i szacunek dla niego. Drodzy, wiara, aby miała charakter ludzki, powinna być przyjęta dobrowolnie. Człowiek powinien dobrowolnie Bogu wiarą odpowiedzieć, a więc do wiary wbrew woli człowieka nie należy przymuszać. Do wiary się przekonuje życiem, przykładem, ale nie siłą. Jezus, owszem, wprawdzie, oczywiście, że wzywał do wiary, do nawrócenia, tak, to była Jego misja i to czynił konsekwentnie, ale nikogo do tego nie zmuszał. Jezus świadczył o prawdzie, ale tym, którzy temu zaprzeczali, którzy Jemu zaprzeczali, którzy odchodzili przecież od Niego też, do nich ich nie zmuszał do wiary siłą. Pozwolił odejść tym, którzy chcieli odejść. Co więcej, zapytał uczniów w tym momencie, czy i wy też chcecie odejść? A więc Królestwo Jezusowe, Królestwo Boże wzrasta nie poprzez siłę, ale poprzez miłość. Miłością, przez którą Jezus nas do siebie pociąga, którą pokazuje na krzyżu. Taka miłość pociąga, taka miłość przekonuje. I tylko taka wiara, narodzona z miłości, jest trwała, nie ze strachu. O tym mówił bardzo mocno, bardzo pięknie święty Alfons Liguori, założyciel redemptorystów. Nawrócenie ze strachu to nie funkcjonuje. To jest do czasu, dopóki jest strach, tylko z miłości, a więc rozkochać człowieka w Bogu. Wtedy będzie nawrócenie. Pokazujmy, drodzy, my chrześcijanie, jak kochamy Boga. Wtedy inni będą szukać, oby o nas mówili, jak mówili o naszych braciach z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Patrzcie, jak oni się miłują. Oby o nas tak też mówili. I to pociąga, to pociąga. A więc prawo człowieka do działania zgodnie z sumieniem i wolnością. Drodzy, to sumienie oczywiście, i to jest też ważne, i trzeba tutaj zaraz dodać, to sumienie też powinno być formowane, kształtowane. I Kościół też mówi bardzo jasno o potrzebie formowania sumienia, kształtowania go. My nie możemy mówić, że takie mam sumienie, tak mi każe sumienie. Dobrze, ale czy ty je formujesz, to twoje sumienie? Co ty z nim robisz, żeby je dobrze uformować? Czy ty modlisz się, czy ty żyjesz sakramentalnym życiem? To wszystko to jest formacja sumienia. Czy ty szukasz prawdy, żeby nie pójść znowu w jakiś subiektywizm, bo moje sumienie mi tak mówi. Też jest sumienie źle uformowane. Źle uformowane. Ono oczywiście też to jest dalej sumienie. Ono też oczywiście jest sumieniem. Źle uformowanym, ale sumieniem. I też tu jest, drodzy, wina moralna. Jeśli ktoś swojego sumienia nie formuje albo go deformuje, nasze różne uciekanie w różne formy zabobonu, w niepraktykowanie wiary, to jest deformowanie sumienia, to jest zaciąganie winy moralnej, bo ja to sumienie swoje znieczulam. To jest, drodzy, troszkę jak kształtujemy choćby, nie wiem, swoje gusty muzyczne. Jeśli ktoś cały czas słucha muzyki, jakiejś rozrywkowej, disco polo powiedzmy, też nic nie ujmując tej muzyce oczywiście, to nie odkryje pięknej muzyki poważnej, Bacha, Beethovena, Chopina, bo sobie tego typu wrażliwości, smaku nie wypracował. Ktoś, kto nie umie być w ciszy będzie się męczył. I nie odkryje piękna ciszy. Piękno, wrażliwość, to w sobie formujemy. Tak samo i sumienie. Obowiązek formowania sumienia. I bo z niego wypływa właśnie nasza działalność, nasze wybory, nasze decyzje. Wolność sumienia, które, jak powiadam, ma być kształtowane. To jest nasz obowiązek. Czy ja je dbam o moje sumienie? Jak ja je formuję? Czytamy dalej katechizm, 2107 punkt. Jeśli z uwagi na szczególną sytuację narodów jednej wspólnocie religijnej udziela się specjalnego obywatelskiego uznania w prawnym porządku państwa, to zachodzi konieczność jednoczesnego przyznania wszystkim obywatelom i wspólnotom religijnym prawa do wolności w sprawach religijnych i przestrzegania go. Drodzy, o co chodzi? No są nieraz kraje, gdzie w prawie jest zapisana szczególna rola jakiejś religii. W konstytucji nieraz jest ona zapisana. Takiej czy innej, tak? I są takie prawodawstwa. To wynika z pewnego kontekstu kulturalnego, historycznego tego kraju. I chodzi o to, że w takich sytuacjach, w takich krajach, taki zapis prawny, on nie może oznaczać, że inne wyznania, inne religie nie mają prawa istnienia. Wyznawcy innych religii też, ich wolność sumienia powinna być również i tam respektowana. A więc no, przywołanie o wolność sumienia, o prawo do wolności religijnej. I czytamy dalej, punkt 2108. Prawo do wolności religijnej nie oznacza moralnej zgody na przygnięcie do błędu, ani rzekomego prawa do błędu. Nie oznacza też żadnego prawa do błędu. Lecz naturalne prawo, oznacza to naturalne prawo osoby ludzkiej do wolności cywilnej, to znaczy w słusznym zakresie do wolności od przymusu zewnętrznego w sprawach religijnych ze strony władzy politycznej. To prawo naturalne powinno być w taki sposób uznane w porządku prawnym społeczeństwa, by stało się prawem cywilnym. A więc, drodzy, prawo do wolności od przymusu zewnętrznego w sprawach religijnych ze strony władzy politycznej. A więc nie chodzi o, po pierwsze, o prawo, że do przygnięcia do błędu. Nie chodzi o to, że mamy iść za błędnymi różnymi sformułowaniami, ale chodzi o to, Kościół mówi, że władze polityczne nie mogą mi narzucać ani ograniczać mojej wolności religijnej. I Kościół mówi właśnie o różnych zagrożeniach wolności religijnej i wyliczę te zagrożenia w punkcie 1740 katechizm, gdzie mówi o takich zagrożeniach jak samowola, gdzie mówi, że wolność nie daje nam prawa do mówienia i czynienia wszystkiego. To jest samowola, nie na tym polega wolność. Inne zagrożenie wolności religijnej, egoizm, egocentryzm, które opiera się na przekonaniu, że człowiek jest samowystarczalny, że tylko dobra doczesne mogą go zaspokoić. To jest fałsz. A więc, drodzy, tutaj prawo do wolności religijnej. I czytamy dalej, kolejny punkt katechizmu, 2109. Prawo do wolności religijnej nie może być w sobie ani nieograniczone, ani ograniczone tylko przez porządek publiczny, pojmowany w sposób pozytywistyczny lub naturalistyczny. Przynależny mu słuszny zakres, temu prawu do wolności religijnej, powinna dla każdej sytuacji społecznej określać roztropność polityczna, zgodnie z wymaganiami dobra wspólnego. A władza cywilna powinna go zatwierdzać według norm prawnych, zgodnych z obiektywnym porządkiem moralnym. Drodzy, władza polityczna, mówi katechizm, powinna zakreślać, roztropnie określać zakres wolności religijnej. Co jest kryterium tego zakreślania tej wolności religijnej? Tym kryterium są wymagania dobra wspólnego. A więc władza państwowa może, mając na względzie dobro całej społeczności, stawiać pewne granice, pewne zakresy tej wolności religijnej. Ona mówi, katechizm, nie może być narażać na szwank porządek publiczny tutaj w państwie, w społeczeństwie. Mówi Kościół w innym miejscu właśnie na ten temat. Już zaraz znajdę. Tak. Słuszne granice korzystania z prawa do wolności religijnej powinny zostać z polityczną rozwagą określone dla każdej sytuacji społecznej, zgodnie z wymogami dobra wspólnego i przyjęte przez władze cywilne w postaci norm prawnych zgodnych z obiektywnym porządkiem moralnym. Norm tych wymaga skuteczna ochrona praw w interesie wszystkich obywateli i ich zgodnego współżycia oraz elementarna troska o godziwy pokój społeczny, który stanowi uporządkowane współżycie w prawdziwej sprawiedliwości, a także należne czuwanie nad moralnością publiczną. O tym mówi Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, punkt 422. Drodzy, wolność religijna, która wynika z wolności człowieka, która obowiązek poszukiwania prawdy. O tym dzisiaj rozważamy, te kwestie. Świadomość Kościoła, że posiada prawdę, że ją ma nieść światu, ale równocześnie szacunek dla ludzkiej wolności i głęboka wiara w tę wolność człowieka, że ona, jeśli jest dobrze formowana wolność, to jest w stanie otworzyć się na prawdę. Kościół cierpliwie towarzyszy człowiekowi. Kościół upomina się o wolność sumienia, o wolność do wyznawania wiary. Wszędzie, w całym społeczeństwie. I ciekawa rzecz, drodzy, że tam, gdzie wolność religijna jest ograniczana w różnych formach państw totalitarnych, tam bardzo szybko jest też ograniczana wolność człowieka, jest wręcz deptana godność człowieka. Widzimy bardzo jasno, że gdzie jest Bóg usuwany, tam i człowiek jest zagrożony. To widzimy i w historii, i to widzimy też współcześnie w naszych czasach, w różnych też sytuacjach i systemach dzisiaj obecnie panujących.